świat ludzkich uczuć.
Martyna Jakubowicz zaśpiewała, że wiem, że są więksi święci niż ja. I dzisiaj trochę o tej świętości będziemy mówić w kontekście cienia osobowości. Mówiliśmy o tym, że analiza tego, co jest wyparte w naszą podświadomość, jest ważna dla naszego teraźniejszego i przyszłego życia. Warto znaleźć odpowiedź na pytanie, co jest moim cieniem osobowości teraz i spróbować się zaprzyjaźnić z tym cieniem osobowości. Ale mówiliśmy na poprzedniej audycji, że praca nad cieniem osobowości jest również ważna w kroczeniu naprzód w życiu duchowym. Niezbędna wręcz do tego, by doskonalić się w tej dziedzinie. Doskonałość i perfekcjonizm. Dzisiaj też o tym chcemy porozmawiać. Czym jest tak naprawdę doskonałość? Bo nam się wydaje, że święci to są tacy ludzie, którzy byli idealni.
Kiedy słyszymy w Ewangelii to zdanie Jezusa, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski, a nie znamy kontekstu tej wypowiedzi, no to wtedy rozumiemy to słowo, tą myśl dosłownie. Doskonałość wtedy się nam kojarzy jako takie skrupulatne podporządkowanie się różnym moralnym zasadom, przykazaniom, nakazom Ewangelii. I bardzo często może być tak, że wtedy spełniamy oczekiwania nauczania Kościoła, wymogu, który daje nam ksiądz na kazaniu, czy naszych rodziców, to, co jest moralnie dobre, to, co jest moralnie złe. I tak powierzchownie rzecz biorąc, wydaje się, że to jest wszystko słuszne i dobre, nie? Bo tak trzeba żyć. Żyć tym, co jest dobre, a to, co jest złe, odrzucać. Natomiast taka doskonałość moralna, rozumiana jako takie skrupulatne podporządkowanie się różnym moralnym zasadom, oczekiwaniom, w praktyce bardzo często pomija w ogóle człowieka, osobę, bo wtedy będą zasady pierwsze jako cele, a wiadomo, że wszelkie wskazówki są tylko środkiem do celu. Celem jest Bóg, celem jest miłość Boga, którą osiągamy bardzo powoli poprzez rozwój, aż poprzez śmierć i wieczność, a wszystko, czego doświadczamy w życiu, może być naszą pomocą czy środkiem, tak to może określę. Problem często polega na tym, że zasady stają się często celem i wtedy mamy taką doskonałość moralną, często bardzo zewnętrzną, powierzchowną i to nawet może się przejawić w formie jakiejś przemocy w rodzinach. Ja na przykład widzę to na przykładzie osób, albo też spotykam takich ludzi, albo czytam też o tym, że są rodziny katolickie, trochę tak może to przyjaskrawie, superkatolickie, które przestrzegają norm, zasad Ewangelii, przykazań i to nie jest złe, ale to staje się w ich zachowaniu, w postępowaniu celem, a nie tylko środkiem, bo normy, dekalog ma nam pomóc jako drogowskazy do odkrywania Boga, by podążać do Boga, który jest miłością. Podobnie możemy tu podać ten przykład dla nas bardzo dobrze znany. Jadę samochodem i powinienem przestrzegać przepisów ruchu drogowego, bo jeśli tego nie zrobię, to będzie wypadek i do celu nie dojadę. Tak samo jest w naszym życiu osobistym. Daje nam Pan Bóg drogowskazy, daje nam środki, daje pouczenia, daje wskazówki po to, żebyśmy umieli z nich korzystać, by kochać. Problem polega wtedy, kiedy człowiek czyni z takich wskazówek zasad cel. W praktyce to bardzo często widać na podstawie perfekcjonistów. Osoby doskonałe to są często perfekcjoniści. I jeśli ktoś z nas ma takie zachowania perfekcyjne, perfekcjonistyczne, to znaczy, że w nim musi być jakiś głęboki cień, czyli jakieś wyparte doświadczenia, problemy, trudności, przeżycia, ukryte gdzieś tam w podświadomości. A to wychodzi na zewnątrz poprzez taki właśnie perfekcjonizm. Osoba, która chce być doskonała, bezbłędna, która zachowuje przepisy zewnętrzne, dba bardzo mocno o opinię otoczenia, żeby się innym nie narazić, żeby nie było żadnej krytyki, żadnych uwag, żadnych wskazówek, żadnych rad, żeby nie było potknięć, żeby nie było grzechów, a żeby była po prostu bezbłędna. Ona sobie nie pozwoli na słabości, na grzech, w sensie, że mam prawo zgrzeszyć, bo jestem tylko człowiekiem. Nic złego się w sumie nie dzieje, bo zawsze mogę z tego grzechu wyjść, mogę czegoś się nowego nauczyć, nawet kiedy widzę swoje słabości czy braki. Ona sobie nie pozwala na tego typu rzeczy. Musi być perfekcyjna, czyli musi podporządkować się skrupulatnie różnym wymaganiom moralnym, zasadom, oczekiwaniom otoczenia, ludzi, rodziny na przykład. To musi być super dobry uczeń, który ma same piątki, bo jeśli on nie będzie miał samych piątek, to będzie miał nagane w domu, że się nie uczy z leniem. To bywa różnie. Taka moralna poprawność, a co jest naprawdę w sercu, a co człowiek naprawdę czuje, przeżywa, to bywa często pytanie dla wielu osób bardzo jakieś tam kosmiczne. Często zwraca też taka osoba uwagę na to, by przyjąć takie ograniczenia zewnętrzne, wymagania zewnętrzne. I to jest często mylone właśnie ze świętością. Jezus natomiast, wychodząc od tych słów ewangelicznych, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski, nie mówi o takim perfekcjonizmie, nie mówi o takim skrupulatnym przestrzeganiu różnych zasad, które stają się celem, a nie środkiem, tylko mówi o miłości. Jakbyśmy ten fragment czytali dokładnie, to chodzi o to, żebyśmy byli doskonali w miłości, żebyśmy się uczyli kochać, miłować siebie, drugą osobę, na wzór miłości Boga do człowieka. A to jest zupełnie coś innego, bo to jest otwartość na łaskę, otwartość na miłość, a to jest świętość. Bóg jest święty, nikt z nas nie jest święty. Tyle się stajemy święci, o ile się otwieramy na miłość Pana Boga, na Jego łaskę. Nikt z nas nie może sobie świętości wypracować, czy ją gdzieś, nie wiem, na ziemi znaleźć, albo ją gdzieś ją odkopać, bo to jest niemożliwe. Tylko łaskę świętości ma Bóg i tylko ten, kto ma miłość Pana Boga, świętość Boga, łaskę, może taki się stawać. Więc świętość nie wyklucza naszej grzeszności, naszej małości, naszych braków, nieudolności, naszych błędów, upadków, ale zakłada, że tak jest i Bóg dobrze wie, że taki człowiek jest i Bóg kocha nas takimi, jacy jesteśmy i z naszymi zaletami, ale też naszymi słabościami i brakami. I osoba, która widzi tylko takie postawy perfekcyjne, a to świadczy o tym, że musi mieć głęboki cień, a więc wyparte rzeczy w podświadomość, wydarzenia, sprawy, różne sytuacje, bywa osobą niespokojną, często jest zalękniona, jest taka sztywna, schematyczna, działa rutynowo, boi się podejmować decyzje, ponieważ jeśli by podjęła decyzje błędne, to więc lepiej, żeby w ogóle ich nie podejmować. Boi się ryzykować, boi się krytyki, czy ośmieszenia, czy boi się pytać, nie przyzna się do swoich błędów, będzie oszukiwała, będzie grała kogoś, kim nie jest, no bo boi się na przykład odrzucenia. Ogólnie mówiąc, postawa perfekcjonisty jest to postawa osoby, która ma niską samoocenę, która siebie nie akceptuje, która próbuje zasłużyć na taką akceptację, na dowartościowanie od innych, na docenienie. Są to osoby, które też na przykład potrafią żyć jakby życiem innych, mogą się poświęcać innym, by być chwalonym, mogą się uczyć, mogą być ludźmi, którzy idą bardzo mocno w intelekt, dużo książek czytają, mają ogromną wiedzę, żeby ich na przykład podziwiać, że oni są wielcy, bo są bardzo mądrzy, bo dużo wiedzą. Ale tam też może się kryć na przykład bardzo niska samoocena, bo to jest kosztem czegoś, nie? Także takich powodów bywa wiele, dlaczego człowiek staje się doskonały, taki perfekcyjny, przestrzega różne moralne zasady, czy jakieś tam oczekiwania, spełnia ludzi, standardy jakieś tam otoczenia, by być docenionym. I wydawać by się mogło, że jest to człowiek naprawdę godny naśladowania, człowiek wielki, a kiedy się z nim pobędzie dłużej, to okazuje się, że on jest bardzo trudny, bo jest sztywny, bo nie dopuszcza do siebie człowieka, bo boi się rozmów, trudnych pytań, boi się pytań o uczucia. Taki człowiek nie ma kontaktu z własnym wnętrzem, nie potrafi okazywać uczuć, albo boi się, a może ktoś mnie zrani, odrzuci, więc chowa się za parawany różnych masek i postaw, byleby na zewnątrz wypaść jako osoba doskonała czy dobra. To jest człowiek, który żyje często w lęku, w takiej niepewności, w jakimś tam stresie, który ciągle coś przeżywa, który ciągle analizuje, obserwuje ludzi, ocenia, myśli, jak mnie ocenili, albo co o mnie myślą, albo jak mnie odebrali, dobrze wypadłem, czy nie, czy źle i co. I jak, no, to bardziej w tym kontekście trzeba rozumieć doskonałość, która jest postawą niewłaściwą, jako perfekcjonizm, gdzie ktoś przestrzega moralnych zasad, reguły gry czy oczekiwań otoczenia po to, by być akceptowanym, by być kochanym. a wiadomo, że jest to droga donikąd, bo perfekcjoniści będą wydawać wojnę swoim złym skłonnościom, winom, słabościom, grzechom, ale tak naprawdę nie mają szansy na rozwinięcie się moralne czy duchowe, bo karmią swój cień tak naprawdę cały czas, bo oni nie pomyślą, dlaczego taki jestem. Skąd się wzięła taka moja postawa? Czemu stałem się perfekcjonistą? W istocie rzeczy, w głębi duszy tych osób, serca, kryje się ogromna potrzeba miłości. I perfekcjonista to jest osoba, która nie była kochana. Ta osoba musiała na miłość zasługiwać. Ze swej natury miłość jest bezwarunkowa. Jest wymagająca, bezwarunkowa. Mądra, wymagająca. Natomiast w praktyce bardzo często w naszych rodzinach jesteśmy kochani warunkowo i zasługująco. I z tego się właśnie tworzy perfekcjonista. Niekoniecznie on jest perfekcjonistą na każdej płaszczyźnie swojego życia, ale na jakiejś na pewno jest. I wtedy to by pokazywało jakąś niską samoocenę. I stąd perfekcjonista będzie karmił swój cień, jeśli nie będzie pytał siebie, analizował swego życia, dlaczego taki jest, czemu się taki ukształtował. On taki się nie urodził. Bóg stwarza człowieka z miłości i do miłości nas powołuje. I chce, żebyśmy kochali, a jednak na przestrzeni lat, różnych doświadczeń, bycia w konkretnej rodzinie, środowisku, to powoduje bardzo często wiele takich różnych zranień i zaburzeń. No może to jest mocne słowo zaburzeń, ale jest coś takiego, że tworzy się niska samoocena albo właśnie brak akceptacji siebie. W efekcie taki człowiek, który jest perfekcjonistą, mówiliśmy też sobie o tym wcześniej kiedyś, dokonuje różnych projekcji własnego cienia na innych ludzi, czyli to, z czym sobie nie radzi, to, jakie ma problemy, nie widzi tego, bo to jest wyparte, a to na przykład zarzuca innym. Powiemy, że to, co mnie denerwuje, drażnie w innych, to ja mam z tym problem. Wiele osób też wtedy, nie mając kontaktu z własnymi uczuciami i z własnym wnętrzem, bo nie rozumie, czym są uczucia, albo nie wie, co czuje, przeżywa, albo dlaczego tak czuje, przeżywa, skąd ma takie uczucia, będzie powierzchownie od razu oceniał, że skoro tak czuje, bo ktoś wzbudził we mnie takie uczucia, to znaczy, że on jest winny i za własne uczucia będzie od razu atakował innych. Stąd taki człowiek będzie trudny w byciu, ten człowiek będzie niszczył relacje, będzie obwiniał innych, będzie stawał się takim egocentrykiem, też takim egoistą, będzie chciał sobie innych podporządkować ślepo, nie będzie szanował ich granic, ich wyborów, ich wolności, ich decyzji, będzie chciał im narzucić swoje zdanie czy myślenie, no, będzie chciał ich podporządkować, delikatnie mówiąc, albo będzie chciał grać tak, żeby nie być odrzuconym, czyli im się podporządkować, bo to bywają skrajności, albo takie, albo takie. A w konsekwencji taki człowiek, który siebie nie kocha, siebie nie akceptuje, bo nie czuje się kochany, akceptowany, będziemy za chwilę o tym jeszcze mówić, na czym polega akceptacja samego siebie, bo z miłością do siebie ona się bardzo mocno wiąże. Więc taki człowiek będzie czuł się odrażający, niegodny miłości, więc będzie siebie poniżał, w jakiś tam sposób katował albo wyzywał. A ponieważ nie współczuje sobie, bo siebie nie kocha, nie jest dla siebie przyjacielem, kimś bliskim, również będzie innych odrzucał i nie będzie ich też akceptował. Stąd to świadczy o takiej niskiej samoocenie. Ogólnie to ujmując, i człowiek taki wpada w takie najgorsze z możliwych błędne koło. Stąd takie pytanie do refleksji na chwilę chociaż. Czy nie powinniśmy wybrać prawdziwej świętości, która jest łaską, zamiast takiego gorączkowego, skierowanego na siebie poszukiwania pseudoperfekcjonizmu, czyli na siłę szukania akceptacji wśród ludzi, na siłę szukania moralnych zasad, przestrzegania ich, by być ważnym, docenionym w świecie.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Ja przypomnę numer do naszego studia 644 65 55 kierunkowy 25, numer gadu 308 67 01 i numer skrzynki SMS 509 056 590.
steps into my sleeves till I get to say sorry. I get hysterical, historical. Some love is just chemicals. Give us something to stop me. Only
ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Powiedział ksiądz o tym, że świętość jest łaską i może warto otworzyć się na tą łaskę świętości, niż bardziej dążyć do perfekcjonizmu i do ukrywania czegokolwiek. I mamy SMS-a. Ja chciałam zapytać o coś takiego. Ile można grać kogoś, kim się nie jest i czy normalne jest to, że w momencie, kiedy ujawniamy zbyt dużo prawdziwego ego, mamy straszne wyrzuty sumienia. Po ostatniej rozmowie z przyjaciółką, gdzie zbyt dużo o sobie powiedziałam, przepłakałam północy i prosiłam o wybaczenie, że tak bardzo się otworzyłam. I do dziś strasznie się z tym czuję.
Samo dzielenie się, czy mówienie o sobie, nazwijmy to otwartością, nie jest złe. I jest to bardzo dobre. Człowiek jako istota otwarta taka powinna być. I bynajmniej rozwój człowieka, czy otwartość na miłość Pana Boga, tak to ogólnie ujmę, rodzi w nas otwartość na relacje, na kontakt. Natomiast pytanie tutaj tyczy się, komu mówić o sobie, kiedy, albo w jaki sposób, ile, albo po co. Teraz pytanie jest kolejne o przyjaźń. Jaka to jest w ogóle przyjaźń? Jak nazwać tą przyjaźń? Relację, która jest między mną a tą drugą osobą. I też myślę, że przyjaźń jest procesem, to jest dojrzewanie dwóch osób do poznawania siebie. I wiadomo, że nie buduje się przyjaźni nagle, tylko w czasie. W czasie, poprzez doświadczenia, poprzez zaufanie. I to się w nas zmienia. I teraz wiadomo, że nigdy nie jest tak, że o, to jest mój przyjaciel i teraz mu wszystko powiem o sobie. To byłoby i niezdrowe, i niewłaściwe. I to może zniszczyć relację. Natomiast poznawanie siebie powoli, stopniowo rodzi też zaufanie, rodzi też otwartość i mówienie prawdy o sobie. To też myślę, że nie jest do końca tak, że ta osoba, która pisze o sobie, że grała kogoś, kim nie jest i powiedziała w końcu prawdę o sobie przyjaciółce, to teraz zachowała prawdę. Nie, ona była też prawdziwa wcześniej, tylko że nie mówiła wszystkiego o sobie, bo miała swoje powody, a teraz stwierdziła, że może o tym powiedzieć, czy to wyjaśnić. I okazuje się, że kiedy mówi o sobie jakąś prawdę, której nie mówiła wcześniej, że ta osoba reaguje inaczej, niż może byśmy chcieli. Też pytanie, czy to jest prawdziwa przyjaźń. Albo czy to jest przyjaźń też do końca dojrzała.
Bo kiedy się gra kogoś, kim się nie jest, to chyba nie można siebie samego nazywać przyjacielem do końca.
Też warto zapytać, dlaczego gram, nie? Dlaczego nie mówię prawdy komuś? Czy to wynika z mojego fałszu, z mojej słabości, braków, udawania? Czy to wynika z lęku? Albo wynika z tego, że no, nie umiem zaufać, albo jeszcze nie czas, jeszcze nie teraz mam o tym mówić? Bo przynajmniej warto słuchać najpierw, czy rozmyślać, zanim powiem o sobie. To nie takie wszystko proste, to jest jakiś tam proces. Ale też można podejść do takich relacji pozytywnie, w sensie takim, że się uczę się otwierać, bo trzeba się otwierać, trzeba się uczyć mówić o sobie, dzielić się sobą, trzeba szukać ludzi, przyjaciół, ludzi bliskich sobie. A znaleźć takich osób nie jest tak łatwo, takich ludzi. Więc to jest jakieś tam bogactwo doświadczeń. I one będą i bardzo bolesne często, bardzo trudne, ale też i radosne. I trzeba też wiedzieć o tym, że jest i tak, i tak. Że w naszym życiu będzie i boleć, i będzie cierpienie, a też będzie radość. Poznajemy przyjaciół gdzieś tam w czasie, ale to jest, myślę, że temat, który jest procesem bardziej niż czymś bardzo gotowym, tak po prostu. To dojrzewamy, dorastamy. Przyjaźni też potrzebują momentami czasu, nawet lat, żeby nazwać jakąś relację, że to jest naprawdę przyjaźń. Gdzieś tam doświadczenia też zweryfikują, że tak naprawdę jest. A kiedyś mógłbym tak w ogóle nie myśleć, że to jest naprawdę mój przyjaciel, że to jest mój kolega czy ktoś taki. A potem po latach stwierdzam, nie, to jest przyjaciel. A jednak to jest przyjaźń. Więc ona wymaga sprawdzenia, doświadczenia, czasu. Może tak ogólnie, a bardziej ja bym tutaj wnioski pozytywne wyciągnął, że tam, żeby dalej się otwierać, dalej mówić o sobie, ale bardziej mądrze, więcej rozmyślać, słuchać, też ludzi obserwować, komu mogę zaufać, na ile.
Może nie, po prostu nie wolno to udawać, ale warto się otwierać tylko przed osobami, które potrafią to przyjąć.
Tak, ale to ja bym nie nazwał udawaniem. Jeżeli ja na przykład komuś nie chcę mówić jakiejś prawdy o sobie i nie mówię tego bardzo świadomie, dlatego że tej osobie nie ufam albo uważam, że ta osoba nie jest gotowa na słuchanie takiej prawdy o mnie. Ja nie udaję w tym momencie kogoś, kim nie jestem. Tylko ja mam swoje jasne argumenty, racje, że to nie jest potrzebne, to niczemu nie służy. My być może często mylimy dwa słowa, prawda i szczerość. Wiele osób myślę, że to utożsamia, że żeby być prawdziwym wobec drugiej osoby, stawać w jakiejś prawdzie, trzeba być do końca szczerym, czyli mówić wszystko, co w nas jest. To by świadczyło o głupocie człowieka, moim zdaniem, a nie o mądrości, bo bardzo często między szczerością, która nie ma swoich granic, gdzie jest mądrość i jakiś rozsądek, a bezczelnością jest cienka granica. Pamiętam kiedyś na wykładzie, gdzie ktoś powiedział szczerze, co myśli. On był bezczelny. Ale ja mu powiedziałem prawdę. Powiedziałem szczerze. No i co z tego? To była bezczelność. Bo nie pomyślał o kulturze, o takcie, o wyczuciu. Była bezczelność w tym momencie.
Więc szczerość bez granic.
To jest bezczelność. Więc prawda, poznawanie prawdy, czy odkrywanie prawdy o sobie, to jest jedno. A mówienie o prawdzie to jest szczerość. I szczerość powinna służyć. Ma swoją celowość. Ona służy dobru.
Na chwilę przerwiemy naszą rozmowę, bo mamy telefon. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto się do nas dodzwonił?
Sylwia.
Witamy.
Właśnie tak, kiedy wysłuchałam tego ostatniego SMS-a, właśnie został przeczytany. Ja pomyślałam sobie o takiej sytuacji, którą miałam, że będąc na studiach, często było tak, że zachowałam się w sposób zupełnie inne niż było w rzeczywistości. Miałam jakieś swoje problemy, ale na uczelni byłam zadowolona, uśmiechnięta, wszystko jest w porządku. Natomiast z czasem coś spadło na mnie większego. I koledzy na uczelni właśnie zobaczyli, że coś jest nie tak, prawda? I stwierdzili, że tutaj właśnie zaczynam udawać, zachowywać się zupełnie inaczej.
I dało to do myślenia w tym momencie. Czy czegoś przypadkiem nie ukrywasz? Czy to nie jest twój cień osobowości, tak? Rozumiem. Bo...
Tak. Tutaj właśnie też pojawiały się takie pytania, co się stało i dlaczego tak bardzo się zmieniłam. Ja tutaj też nie chciałam tego mówić, bo tak jak właśnie ksiądz powiedział, że to nie są właściwe osoby, którym chciałam o tym mówić, prawda, dzielić się swoimi problemami. I stwierdziłam, że po prostu wręcz nie mogę im tego powiedzieć.
No i bardzo mądrze. To świadczy o twojej mądrości, Sylwia. Bo to, że byłaś wcześniej pogodna, radosna, otwarta, wesoła, to jest jedno. Coś zaistniało w życiu, co spowodowało cierpienie, trudność, ból, to jest drugie. I tam byłaś prawdziwa i tu jesteś prawdziwa. A załóżmy, ktoś cię pyta, a co ci się stało, dlaczego tak przeżywasz, a ty masz prawo odmówić. Powiesz, nie będę o tym mówiła, bo to jest dla mnie zbyt trudne, albo tego nie powiem po prostu tobie, bo tobie aż tak nie ufam. Też jesteś tu prawdziwa. I też jesteś szczera, ale ta szczerość ma swoje granice i bardzo dobrze, bo ona ma służyć dobru. Bo gdybyś powiedziała może za dużo tym ludziom, którym nie ufasz, to mogło to by ci zaszkodzić.
Mhm.
I także bardzo dobrze i słusznie właściwie, no tak uważam też.
Ale też tak uważam teraz, tak patrząc na te dwie sytuacje, tak z perspektywy już jakiegoś czasu, uważam, że nie warto jest tutaj udawać, prawda, czy pokazywać kogoś, kim się nie jest, zawsze być tą osobą miłą, uśmiechniętą w ogóle. Tylko właśnie najlepiej jest funkcjonować w taki sposób, być takim, jak jest rzeczywiście.
To się mnie wyklucza. Być naturalnym, spontanicznym, czy szczerym, nie wyklucza mówienia tylko tego, co uważam za słuszne. Albo jeśli ktoś mnie pyta wprost, to powiem jasno. Tego ci nie powiem, bo to ci się nie należy. Też jestem tu prawdziwy. A jeśli ktoś nie akceptuje mojej wypowiedzi, to jest w tym momencie, no nie wiem, jego problem, bo on nie ma prawa wnikać w moje wnętrze, jako wchodzić z butami. To ja się zgadzam, czy kogoś do swojego wnętrza zaprosić, czy nie. To są moje decyzje, moje wybory i tyle. I nikt mnie do tego nie zmusi, żebym mówił o sobie komuś, bo ktoś tak chce. No nie da się tak. To są moje wybory i decyzje. Ktoś to powinien uszanować po prostu. Więc szczerość służy prawdzie, ale ona powinna być mądra, ona ma służyć dobru. Czyli jeśli komuś prawda się nie należy, albo ona zaszkodzi mi bądź komuś, nie mówię tego. Co nie znaczy, że jestem kłamcą albo udaję.
Mhm. Ja myślę, że tak podsumowując tą naszą rozmowę, Sylwiu, to tak myślę sobie, że warto być w życiu prawdziwym. Niekoniecznie zawsze otwartym wobec każdego człowieka spotkanego na naszej drodze. Warto być w zgodzie z własnym sumieniem i z sobą. I to myślę, że gdzieś tam myślę, warto zastosować w swoim życiu. Ja dziękuję ci bardzo za ten telefon.
Dzięki.
Pozdrawiamy serdecznie. I mamy jeszcze wypowiedź Sylwii, ale tym razem z Monachium. Kiedyś bardzo często udawałam kogoś innego. W tamtym czasie uważałam, że jest to dla mnie wygodne i łatwe życie, a na dzień dzisiejszy jestem wdzięczna ludziom, którzy od jakiegoś czasu mnie otaczają, bo dzięki nim zrozumiałam, że warto być sobą, a udawanie kogoś innego niż się nie jest, jest nic nie warte. To tak w sumie
możemy
podsumowuje ten
wrócić do tego tematu wcześniejszego, że to niebycie sobą bardzo często jest to postawa perfekcjonisty, bo perfekcjonista nie jest sobą. Osoba, która nie jest.
No właśnie,
sobą.
Się tak zastanawiam cały czas nad tym perfekcjonizmem i doskonałością i tak się zastanawiam, czy nasi słuchacze też tak w ten sposób nie myślą, że no zaraz, tutaj dążenie do doskonałości to przecież coś dobrego, a my tu przedstawiamy tą doskonałość i bycie perfekcjonistą jako coś, co może przeszkadzać tak naprawdę w dążeniu do świętości.
Bo przeszkadza, a bycie sobą nie zakłada, że ja się nie zmieniam. Bycie sobą to jest mój rozwój. A więc też zmiany. To, że dzisiaj tak uważam i widzę, to jest jedno. minie ileś tam dni, czy tygodni, czy rok, i ja nagle zmieniam swoje zdanie, bo odkrywam nowe rzeczy, jakąś tam nową prawdę. Więc też jestem sobą i mówię jasno, dzisiaj jestem inny. Kiedyś miałem odwagę tylko tyle powiedzieć, dzisiaj mam odwagę więcej powiedzieć. Kiedyś bałam się mówić jasno nie, teraz powiem jasno nie i tyle. Bo dojrzałem, bo się zmieniłem. I tu byłem sobą, i tu. Co innego oczywiście jest, kiedy człowiek, mówimy tutaj o niebyciu sobą, kiedy udaje gra, kiedy powinien zachować się zgodnie z własnym sumieniem, czy z własnym osądem, myśleniem, a tak się nie zachowuje. Wtedy siebie zdradza. Kiedy zamiast mówić tak, mówi nie. Kiedy zamiast nie mówi tak, to tak. Wtedy siebie zdradza. To jest już problem akurat osoby, która w jakiś sposób nie potrafi stanąć zgodnie z prawdą przed samym sobą czy przed innymi, jeśli tak by to oceniała. No to jest temat też trudny w tym momencie, a jeśli taki jestem, to dlaczego? Perfekcjonizm, o którym tu mówimy, bardzo często jest to właśnie postawa osoby, która gra. Często bardzo świadomie, ale bywa, że nieświadomie i stąd warto pytać siebie, dlaczego taki jestem, czemu tak mi zależy na ludzi, albo czemu tak bardzo boję się opinii ludzi. Albo czemu na tym tylko buduję swoje życie, nie karmię się opinią innych. Dlaczego tak jest? Tak nie powinno być. Przecież ja powinienem sam siebie oceniać od wewnątrz. Jeśli ktoś mówi mi jakąś radę, jakąś wskazówkę, to ja mam ją ocenić w sobie. Czy ona jest słuszna? Przyjąć. Jeśli jest niezasadna, niewłaściwa, odrzucić. To ja to oceniam, jak to powinno być we mnie. Nie? Rady, wskazówki innych są pomocą, ale nie są głosem decydującym, bo ja decyduję o tym, czy te rady są właściwe, słuszne, czy nie. To ja. A są osoby, które się na przykład z radami zawsze utożsamiają, bezkrytycznie, albo zawsze je odrzucają. I ta skrajność i ta jest niewłaściwa. To świadczy o niskiej samoocenie. Że ta osoba nie bardzo wie, kim jest i czego chce. Bo też do niej się nie umie odnieść twórczo. Tutaj możemy też mówić o tym, że każdy z nas potrzebuje takiej bezwarunkowej akceptacji własnego ja. I z jego wielkością i małością, bo jesteśmy i wielcy, tak to może określę, i mali. I za istotę moralnych pytań i taki najwyższy poziom ideału możliwego do osiągnięcia dla człowieka jest osoba Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jako Bóg człowiek, jako osoba doskonała moralnie, ale doskonała w miłości, pokazuje nam, jaki człowiek powinien być. I Jezus Chrystus naucza nas, że w imię Jezusa mamy karmić głodnych, czy wybaczać komuś zniewagi, czy miłować nieprzyjaciół. I wszystko to jest poznakiem wielkiej cnoty. Ale możemy też to odnieść trochę w inny sposób. Cokolwiek uczynię najmniejszemu z moich braci, uczynię to Chrystusowi. Ale cóż się stanie, gdy odkryję, że w rzeczywistości ten najmniejszy, ten najbiedniejszy z żebraków, najgorszy przestępca, ten mój prawdziwy wróg, wszyscy oni mogą żyć we mnie i że to ja potrzebuję życzliwości ze strony siebie samego, że ja także jestem wrogiem być może wobec samego siebie, a potrzebuję tej miłości. Teraz pytanie o miłość bardzo mocno wiąże się z pytaniem o akceptację siebie. Dlaczego tak? Warto byłoby najpierw takie sobie postawić pytanie. W jakim punkcie drogi jestem w akceptowaniu siebie? Czego w sobie na chwilę obecną nie Czego w sobie nie akceptuję na chwilę obecną, teraz? Z czym mam problem taki największy? Bo wiadomo, że to nie jest tak, że człowiek siebie totalnie nie akceptuje. Całkowicie siebie odrzuca. Może być tak, ale raczej lubimy siebie na pewnych płaszczyznach życia, a są takie płaszczyzny, sfery, gdzie siebie, nie wiem, nie lubimy, albo jest nam trudno ze sobą. W jakim punkcie drogi jestem w akceptowaniu siebie? Dlaczego takie pytanie? Bo akceptacja siebie jest też jakąś drogą i procesem. To też nie jest tak, że ktoś nagle mówi, o, akceptuję siebie już całkowicie, albo o, a ja siebie nie akceptuję całkowicie. I kiedy załapię, że będę siebie akceptował? Nie ma czegoś takiego. To jest proces, to jest jakaś droga, którą zmierzamy i ten proces trwa aż do śmierci. I teraz ten proces, ta droga akceptowania siebie, która mówi o mnie, może się dokonywać. Jako rozwój może się dokonywać, dlatego mówię może, bo to zależy od mojej wolności, od moich wyborów i decyzji. Ja mogę rozwijać się akceptując siebie, mogę odrzucać siebie i prawdę o sobie. Tak mówiąc dość ogólnie. Z wolności wypływa moja odpowiedzialność za samego siebie i za moje decyzje. I akceptacja siebie dokonuje się zawsze wolności. I nie jestem zdeterminowanym przeszłością. Tutaj mówimy o tym cieniu osobowości, o tym, co jest wyparte w podświadomość, jakieś trudne przeżycia, doświadczenia, to, czego nam zabrakło w życiu ze strony rodziców, osób kochanych, ważnych, autorytetów. I to nie można powiedzieć, że przeszłość, która jest wyparta w naszą podświadomość, ma nas determinować. Może determinować, ale nie musi. Bo każdy z nas ma cień osobowości i pytanie, co my z tym zrobimy. To zależy od nas. Mogę się zmieniać, ale nie muszę. I też możemy poznać, spotykać ludzi, którzy mieli bardzo trudną przeszłość, gdzie był brak tej miłości ze strony osób ważnych, tak to może ogólnie ujmę, a jednak oni się zmieniają. I oni się uczą się kochać. Oni poznają siebie, poznają Pana Boga i kochają. Oni się rozwijają. I na przykład oni już nie zakładają rodzin takich samych, jakie były ich rodziny. Błędów nie powielają. Chociaż bardzo często człowiek niestety te błędy powiela, bo gdzieś tam jest to zakodowane w nas przez doświadczenie. Więc nie ma determinacji. Pytanie takie, w jakim punkcie drogi jestem w akceptowaniu siebie, do czego prowadzi? Po pierwsze do dziękczynienia za to, co udało mi się już pokonać, w sobie zmienić, co udało mi się już przepracować. I tu trzeba dziękować Panu Bogu przede wszystkim, bo to jest łaska. Czy my dziękujemy Panu Bogu za to, co mi się już udało zrozumieć, poznać, przeżyć, doświadczyć, sobie zmienić? Czy my za to dziękujemy Panu Bogu? Bo bardzo często dużo jest zmian w nas, ale my cały czas tylko się koncentrujemy na negatywach. Jeszcze to jest słabe, to jest grzeszne, to z tym sobie nie radzę i dalej trzeba nad tym pracować. Ale nie ma dziękczynienia. Osoba, która dziękuje Bogu, nie wpadnie w pychę. Bo ten, kto dziękuje, ten sobie tego nie przywłaszczy. Bo on widzi, że jest to łaska Pana Boga, więc dziękuję, po prostu jest wdzięczny. Wdzięczność jest taką piękną cnotą i bardzo pożądaną w życiu duchowym, w relacji do Pana Boga. Wdzięczność. A druga rzecz. Widzę, co jeszcze powinienem przepracować, co trzeba w sobie jeszcze zmienić. Bo akceptacja siebie jest procesem. I teraz akceptacja siebie, czemu jest taka ważna? Bo też takie postawiłem pytanie wcześniej. Ponieważ jest centralną potrzebą człowieka. Jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Akceptacja siebie. Potrzeba bycia kochanym. I to bezwarunkowo. Tego potrzebuje każdy człowiek. I teraz, jeśli ta potrzeba nie jest wystarczająco zaspokojona, rodzą się wtedy w nas ucieczki. Bo są w nas różne braki, jest w nas ból, jest głód, jest cierpienie i my, chcąc to w jakiś sposób zaspokoić, albo to boli, więc od tego uciekamy. I stąd osoby, które siebie nie akceptują, będą uciekać. Na przykład w relacje z ludźmi, które są totalnie chore, które są niedojrzałe, niewłaściwe, ale będziemy w nie wchodzić. Bo to, czego nam brak, będziemy tego na siłę szukać. I wiadomo, że osoba, która siebie nie akceptuje, będzie wchodziła w jakąś postawę egocentryzmu albo egoizmu. Albo będą ucieczki w intelekt. Na przykład są osoby, które będą książki pożerać. Oni będą mieli ogromną wiedzę. Dużo będą wiedzieć o świecie, o Bogu, o człowieku i tak dalej. Ale to jest pewna ucieczka. Znaczy, może być ucieczka, może tak. Albo w jakieś materialne rzeczy, w bogactwo. Ucieczka przed prawdą, przed bólem, przed cierpieniem. Świat nie potrafi akceptować bezwarunkowo, za darmo. A chcielibyśmy, żeby tak było, ale nie jest tak. Pamiętam taki opis w jednej z książek, gdzie chłopak staje się bokserem i zawodowym bokserem i ma wielkie osiągnięcia. Jest podziwiany, jest chwalony, ma dużo pieniędzy i on mówi tak o sobie. Kiedy wchodzę na ring, wszyscy oklaskują mnie, ale oklaskują dlatego, że jestem bokserem. Nikt mnie nie kocha bezwarunkowo, dlatego że jestem. I myślę wtedy o mamie i moim ojcu. Dlaczego mnie zostawili? No, taki jakby kontrast. Tu jest flesze, zdjęcia, brawa, oklaski. A on mówi o sobie, nie czuję się kochany, samotność. To nie jest to, czego szukam. I to jest prawda. Dalej, można uciec w pracę, w taki pracoholizm. Ciągle pracuję. Pamiętam takie małżeństwo, gdzie skarżyli się synowie, ale też żona, mówią, proszę księdza, nasz tata, mój mąż ciągle pracuje. Ma jedną pracę, mamy pieniędzy wystarczająco dużo, on jeszcze ma drugą robotę i ciągle pracuje. On z nimi normalnie nie jest. Nie posiedzi, nie wypijemy herbaty, nie zjemy kolacji, bo on ciągle pracuje. I pytam, ale dlaczego? To z czegoś wynika. On ucieka w coś. Może ucieka przed wami, przed sobą, może ma jakieś problemy, nie chce z wami rozmawiać. Zamyka się, ucieka, więc woli pracować. Ale to jest do czasu. A więc nie akceptuje siebie, czegoś w sobie, więc ucieka w pracę. Albo inni mogą uciekać w pomaganie innym. Są osoby, które się ciągle spalają, ciągle innym pomagają. Jest ich wszędzie pełno. Dlaczego oni tak bardzo potrzebują pomagania innym? A więc też uciekają przed czymś, czego w sobie nie akceptują. Albo ktoś może uciekać w nieuporządkowania seksualne, gdzie sfera seksualna jest nieuporządkowana. Dlaczego człowiek ucieka w tę sferę i tam jest tyle zranień, tyle zaburzeń, tyle bólu, tyle cierpienia? Dlaczego człowiek ucieka na przykład w przyjemność seksualną? Dlaczego dzisiaj, raz, że to jest bardzo mocno akcentowane w świecie współczesnym, przyjemność, sfera seksualna to jest przyjemność, ale wiele osób naprawdę w to wchodzi. I oni uciekają przed czymś, a zarazem czegoś pragną. I później gdzieś tam się budzą, że nie mogą z tego wyjść. I ktoś mówi mi, ale przyniesie, seks jest dobry, jest piękny, jest przyjemny. Tak, a pokieruj nim sferą seksualną, zrób to. Nie potrafię. No to coś jest nie tak, skoro masz kierować sferą seksualną, a ty nie potrafisz i mówisz mi zarazem, że jest wszystko bardzo dobrze. Jesteś wolny, z czegoś to wynika, w coś musiałeś wejść, żeby zagłuszyć, przed czym uciekasz, albo czego pragniesz, a może szukasz miłości. Źle ją pojmujesz, może ci się miłość kojarzy tylko z przyjemnością. Dotyk, a tego ci może zabrakło, więc czegoś w sobie nie akceptujesz. Można uciekać w pobożność, religijność, która mnie w ogóle nie zmienia. To można być religijnym, pobożnym i niewierzącym. A wiara jako cnota, jako relacja z Bogiem zakłada miłość do Boga i to jest jakaś ciągła przemiana, ciągły rozwój. To nie jest takie proste, to można wszystko pomylić. Można wejść w takie schematy modlitw i dużo modlitw odmawiać. Nie mówię, że modlitwa jest zła, ale dla wielu osób ona staje się celem, a nie środkiem do Boga. I można być bardzo pobożnym, ale nie ma zmiany, nie ma przemiany wewnętrznej. Można uciekać w życie wirtualne. Dzisiaj problem komputera, internetu, problem gier komputerowych, hazardu. Dzisiaj wiele osób ucieka w te rzeczy, bo pomijam już narkotyki, alkohol, a więc ucieczki. Jest ich często bardzo dużo. Dlaczego? Bo nie ma akceptacji siebie, a zarazem jest to fundamentalna potrzeba każdego człowieka, potrzeba bycia kochanym.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
As long as
świat ludzkich uczuć.
I mamy wypowiedź Sylwii. Bezwarunkowa akceptacja mojego ja. Tak, mam ją i nie interesuje mnie, co inni powiedzą, czy o mojemu biorze, czy o sposobie mówienia. Jestem taka, jaką stworzył mnie Bóg i jest mi z tym dobrze. A jeśli komuś to przeszkadza, to wydaje mi się, że osoba, której coś we mnie nie pasuje, ma problem, a nie ja. To była wypowiedź Sylwii i jeszcze Majka napisała: bycie sobą to bycie tym, kim chce nas widzieć Bóg. Nieustanne odkrywanie darów w nas złożonych i dynamizmu, jaki w nas jest, przy jednoczesnym akceptowaniu naszych ludzkich ograniczeń. Szukanie prawdziwości swego oblicza przed Bogiem to fantastyczna przygoda. No, myślę, że z Majką nie do końca można się zgodzić, bo bycie sobą to bycie tym, kim chce nas widzieć Bóg, tak napisała. Czy rzeczywiście o to chodzi?
Ja myślę, że tak. Znaczy tak, myślę, że tak, ale to przy założeniu, że człowiek doświadcza miłości Pana Boga i tę miłość rozumie właściwie. Bo na przykład bardzo wiele osób boi się Boga, boi się modlić, bądź wola Twoja Boże. Wiele osób uważa, że Bóg to zsyła tylko same krzyże i cierpienia i nasze plany miesza, niszczy albo zmienia. Ja mam swoje plany, swoje jakieś tam dążenia, a jakbym się modlił o to, żeby się wola Boże spełniła, to znaczy, że On mi pokrzyżuje. Wiele osób tak myśli, to znaczy, że nie rozumieją miłości Pana Boga. I w tym momencie takie zdanie do nich by nie trafiło, oni by to odrzucili. Dlaczego mają taki obraz Pana Boga? To pytanie otwarte. Trzeba by szukać w sobie tej odpowiedzi. Albo czemu boję się Boga? Czemu uważam Go za tylko osobę sprawiedliwą, surową? Albo taki policjant, który mnie pilnuje, karze? Czemu na przykład ludzie boją się, kiedy nagrzeszą, do kościoła przyjść i się wyspowiadać? Boją się, albo nie chcą, albo są w jakiś sposób uparci i mówią, że jak się zmienię, dopiero później przyjdę. Czyli jestem chory i mówię, jak się wyleczę, to będę dopiero wtedy u lekarza. To jest sprzeczność. I teraz, dlaczego tak jest w praktyce? To są jakieś problemy człowieka, bo Bóg nie jest taki. Powiemy krótko, jest to miłość. Ale co to znaczy, Bóg jest miłością w praktyce? Jak tego doświadczyć? My to wiemy intelektualnie. Na płaszczyźnie intelektu to wszystko wiemy. Natomiast na płaszczyźnie serca doświadczenia miłości Boga, Jego osoby, to nie jest takie proste. A przejście od płaszczyzny intelektu do płaszczyzny serca w nami trwa przez ileś lat, a nie tak od razu. W tym bierze udział cały człowiek i myślę, że łaska Pana Boga też jest i taka, że człowiek powoli będzie poznawał prawdę o sobie, a dzięki łasce Bożej to wszystko porządkował, jeśli rzeczywiście w nim jest dążenie do poznawania siebie, do akceptacji siebie, do miłowania Boga, otwierania się na miłość Pana Boga. To jest zawsze jakiś proces. Proces, który trwa latami. Temat, myślę, że nie jest taki jednoznaczny i prosty. To z niej uważam, że jest słuszne, tylko nie jest takie proste w doświadczeniu osobistym. Każdy z nas Boga doświadcza inaczej, bo każdy z nas jest inny. Do każdego Pan Bóg mówi inaczej. Dlaczego na przykład potrafi małe dziecko kochać Boga i doświadcza Jego miłości, a ja, osoba dorosła, mam z tym poważny problem? Bywa tak. Albo ktoś w wieku 18 lat zostaje świętym i kanonizowanym, czy 16 lat, choćby Dominik Savio, a ja mam tyle lat i dalej mam problemy z miłością do Pana Boga i dalej się Go boję, albo dalej grzeszę i dalej rozumiem tę miłość inaczej, niż bym chciał. Chociaż wiem intelektualnie, jak powinno być, a na płaszczyźnie serca się gubię. Ja jestem inny, mam inne jakieś tam doświadczenia i jeśli jest otwartość na łaskę, na modlitwę, na szukanie Pana Boga, to na pewno też i Bóg pomoże mi z czasem, żeby odkryć Go takim, jakim On jest. Tutaj jeszcze chciałbym dodać, że człowiek, który siebie nie akceptuje, to raz może uciekać te różne ucieczki, może uciekać, są to formy ucieczek, jest ich mnóstwo, ja podałem dla przykładu kilka, ale też może być tak, że będzie chciał się dopasować do grupy ludzi, żeby nie być odrzuconym, być akceptowanym. Bardzo często człowiek wtedy robi wszystko na siebie, by być akceptowanym, czyli dopasować się. I jeśli doświadczam siebie jako skarbu, że jestem skarbem, jestem drogocenną perłą, że jestem osobą, która przedstawia wartość sama w sobie po prostu, to wtedy próbuję sobie zaskarbić względy. Zaskarbić. Jak sam dla siebie nie jestem skarbem, to wtedy będę szukał czegoś, kogoś, będę robił jakoś, żeby zaskarbić te względy. Brak akceptacji siebie rodzi często lęk. Boję się bardzo być sobą. tak to ogólnie dość ujmuję, ale tak to jest. Osoba, która siebie nie akceptuje, nie wierzy w przyjaźń, boi się odrzucenia przez ludzi, też przez Boga, bo często na Boga nakładamy obrazy ludzkie, doświadczenia człowieka. Jak siebie nie akceptuję, to trudno mi akceptować innych. I tutaj można mnożyć wiele wniosków, co dzieje się z człowiekiem, który siebie nie akceptuje. Stąd rodzi się pytanie, co wtedy czynić? Jak taki problem rozwiązać? Czy da się go w ogóle rozwiązać? Czy da się uczyć akceptować siebie? Jest to w ogóle możliwe, tak naprawdę? Skoro mówimy, że jest to proces, jest to jakaś droga, ale teraz jak ten problem rozwiązać? Ja myślę, że tak myślę, też tak piszą mądrzy w książkach, też mówi a nam przede wszystkim o tym Biblia, Bóg, Słowo Boże. Spotkanie z Panem Bogiem, odkrywanie Jego bezwarunkowej miłości, to jest centrum dobrej nowiny, Ewangelia. I akceptacja siebie dokonuje się, myślę, że wtedy, kiedy człowiek tak do końca otwiera się na miłość Pana Boga, która jest bezwarunkowa. W tym kontekście uważam, że jest to możliwe, żeby czuć się kochanym, doświadczać miłości, ale od Boga. Chciałbym tu dodać, że szukanie u ludzi akceptacji jest dobre. Na przykład mam przyjaciół, ludzi bardzo bliskich, doświadczam ich akceptacji siebie, oni mnie przyjmują takim, jakim jestem i to jest oczywiście wielki skarb. Ale gdybym tylko miał budować na akceptacji ludzkiej swoje życie i akceptowanie siebie, to jest to bardzo ryzykowne, bardzo niebezpieczne. Bo przecież i nawet mój przyjaciel może zmienić zdanie, może odejść, może umrzeć, niech to będzie moja żona, mój mąż. Ja mówię sobie, jestem kochany i czuję się akceptowany w pełni, ponieważ taką miłością mi kocha żona bądź mąż. Jest to ryzykowne stwierdzenie, ponieważ i tak człowiek ma swoje wady i wychodzą różne rzeczy w rodzinie, w małżeństwie. Tutaj nie oszukujmy się, realnie patrząc jest bardzo różnie i często bardzo ciężko. Więc człowiek jest zawodny i wiele osób próbuje budować akceptację siebie na miłości do innego człowieka, albo tylko i wyłącznie. Jest to, uważam, niewystarczające. Pomocne na pewno, ale niewystarczające. Pomocą też może być psychologia, ale też jest niewystarczająca. Psychologia, która może mi pomóc odkryć moje potrzeby, nie wiem, ponazywać moje uczucia, mogę zdobyć wiedzę, może być to terapia, jeśli jest mi potrzebna, ale nigdy psychologia nie nauczy mnie do końca akceptacji samego siebie. To jest tylko jakaś droga, jakiś środek. Otwartość na miłość Boga, która jest bezwarunkowa, daje mi możliwość pełnej akceptacji siebie. Nawet jeśli nie czułem się akceptowany, nie byłem akceptowany, kochany przez moich rodziców, tak jakbym tego chciał. No, też pochodzą z różnych rodzin i też jakoś przeżyli swoje życie i kochają mnie tak, jak potrafią. Być może jestem już bardzo słaba i bardzo grzeszna i być może bardzo mnie poranili. Dlaczego nie? Tak mogło być. Kochali tak, jak potrafili. A jednak jest możliwość akceptacji siebie tylko i wyłącznie, uważam, przy otwartości na miłość Pana Boga, która jest bezwarunkowa. I miłość jaka jest Jezusa? Miłość nigdy Jezusa nas nie ocenia. Jezus, który nas kocha, nas nie odrzuca. On nas nie potępia, On nas nie przekreśla. Gdybyśmy pytali o miłość Jezusa, czy pytali, Panie Jezu, gdzie jesteś, kiedy ludzie mnie ranią, kiedy mnie krzywdzą? Gdzie Ty jesteś, kiedy zostawili mnie, porzucili? Na przykład chłopak, który jest małym dzieciakiem, ma lat 4, mama 16-latka, przywiązuje go łańcuchem do słupa i odjeżdża. I go zostawia, jest sierotą. On przez lata żyje w oprawczakach, w bandach różnych i ciągle sobie zostawia pytanie, dlaczego tak się stało? Boże, gdzie Ty byłeś? Czy Ty w ogóle jesteś? Nie? Kiedy ja cierpię, kiedy matka mi porzuca, więc on woła za miłością, a tej miłości nie otrzymuje. A gdzie jest ten dobry Bóg? Ponoć on jest dobry, ponoć kocha. Gdzie on jest? I gdybyśmy tak pytali, Boże, gdzie Ty jesteś, kiedy tata pije, kiedy bije mamę? Gdzie Ty jesteś, kiedy rodzice się rozwodzą? Gdzie Ty jesteś, kiedy mnie molestują seksualnie, kiedy mnie odrzucają, kiedy mnie biją, krzywdzą, wyzywają, kiedy nie mogę być sobą, bo jest przemoc psychiczna, nie mogę siebie wyrażać? Gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Odpowiedź jest banalnie niby prosta, ale bardzo trudna, żeby jej doświadczyć w Tobie i z Tobą cierpię. Kiedy Ciebie krzywdzą, ranią, jestem w Tobie, bo Cię kocham i z Tobą cierpię. A gdzie jesteś, Panie Boże, kiedy ja grzeszę? Jestem w Tobie i cierpię. I też można mówić obrazowo, że miłość Pana Boga jest właśnie tak bezwarunkowa, totalnie bezwarunkowa i Jego miłość na krzyżu, że kiedy nas ludzie ranią, krzywdzą przez własne grzechy, słabości, braki albo przez jakieś tam swoje własne zranienia, to bywa przecież różnie, no to Jezus nas leczy, dotyka. On dotyka tych ran, tych miejsc bardzo bolesnych, całuje je, przytula nas, kocha. Chociaż ja tego mogę nie doświadczać, mogę tego nie widzieć, tego mogę nie wiedzieć. Wydaje mi się, że Bóg jest obcy, jest zupełnie inny, jest straszny, jest obojętny na moją osobę, że Go nie ma, że mnie zostawił, tak jak zostawili mnie ludzie i tak dalej. Więc nakładamy na Boga jakieś tam ludzkie myślenie, a nie jest tak. Prawda jest zupełnie inna. I teraz mogę się na Boga otwierać, ale mogę się zamknąć. I mogę całe życie szukać tej akceptacji siebie, bycia kochanym i nie znajdę tego nigdy. Bo w istocie w świecie nie ma czegoś takiego jak pokochanie mnie do końca miłością bezwarunkową. Jest to niemożliwe. A tego bardzo potrzebujemy. Możliwe jest to, uważam, tylko na płaszczyźnie autentycznej, prawdziwej, żywej wiary, więzi z Bogiem osobowym i otwartość na miłość Boga, która jest bezwarunkowa. To może na razie tyle.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz Robert Kasprzycki.
Fioletowym flamastrem ktoś nabazgrał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje Cię Pan. Pomyślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie i spojrzałem na adres, lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest niebo. Niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje Cię Pan. Wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata, Babel wysoki, sięgający do chmur. Zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam. W niebie do wynajęcia, w niebie z widokiem na Zwidą!
wracamy jeszcze do rozmowy. Powiedzmy o tym, jaką drogę trzeba przejść, żeby zaakceptować siebie.
Tutaj właśnie można sobie takie jeszcze postawić pytanie, co się składa na tę drogę akceptowania siebie. Tu bym powiedział o dwóch wymiarach. O poznawaniu siebie w bardzo różnych sferach naszego życia. Powiemy, nie wiem, ja cielesny, tak to może określę, czy moja seksualność, moje różne wymiary ciała, reakcje ciała, wymiary w sensie, nie mam na myśli wysoki, niski, gruby czy chudy, chociaż może też, ale
no to też
reakcje ciała, tak, może bardziej tak, czy moje ja psychiczne, czyli cała moja osobowość, temperament, talent, ograniczenia, czy moja duchowa, moja relacja z Panem Bogiem, a więc poznawanie siebie, to jest jeden taki ważny moment, myślę, istotny, jaki ja naprawdę jestem, dlaczego taki jestem, dlaczego to wynika, kiedy to się wydarzyło, tego typu pytania. Tutaj warto na przykład, mówiąc o ja w relacjach do ludzi też, ważne, w jaki sposób oni na mnie wpłynęli, jak mnie ukształtowali przez swój sposób bycia. Bycie z nimi też mnie kształtowało, więc moi rodzice, jaki obraz noszę w sobie mego taty, mojej mamy, rodzeństwa, rodziny, autorytetów, wychowawców, rówieśników, środowiska, w którym przebywałem, a więc cała moja przeszłość też mnie kształtowała. Moja teraźniejszość, bądź teraz moja przyszłość. To są też wymiary naszego życia i tutaj też jest miejsce na krzyż, bo są sytuacje, których nie da się już zmienić. Przeszłości się nie zmieni. Można przeszłość tylko zaakceptować, przyjąć taka, jaka była, albo ją w jakiś sposób ponazywać, sobie ją pouświadamiać, uporządkować. Nie grzebanie się w przeszłości dla grzebania się, tak powiem dosadnie, tylko poznać przeszłość i ją przyjąć, że tak było. Nauczyć się też z nią żyć, zgodzić się, że tak było. Błędem jest walka z przeszłością, no bo nie da się z nią walczyć. Przyjęcie takie rodzi w nas kolejną rzecz, że cierpienie, wymiar krzyża w tym momencie, jest aktualny i do czego zmierzam? Że z cierpienia Bóg może wyprowadzić dobro, ale pod warunkiem, że ja Mu na to pozwolę. Z cierpienia, z krzyża, z mojej przeszłości, sytuacji trudnych, ze zranień, z moich grzechów, Bóg może dobro wyprowadzić pod warunkiem, że ja Mu na to pozwolę. Ja mam wolną wolę. Ja mogę do Pana Boga się zwrócić z prośbą, z pomocą, bądź mogę ją odrzucić. To zawsze ja podejmuję decyzję, bo mając wolną wolę, powtarzam, jestem odpowiedzialny. Za tym też idzie na przykład cały proces przebaczenia. Być może będzie nam dane też ten temat analizować, czym jest przebaczenie jako proces, który w nas też powinien się rozwijać. Może, ale nie musi. Mogę się uczyć przebaczania sobie, przede wszystkim sobie, innym bądź Bogu, ale nie muszę tego robić. Jestem wolną osobą. I drugi moment, co się składa na drogę akceptacji siebie, to stawanie przed Panem Bogiem, aby On spojrzał na mnie z miłością. Albo inaczej mówiąc, jak Ty, Boże, na to wszystko patrzysz, czego doświadczam. A więc otwartość na miłość Boga, która jest bezwarunkowa. Te dwa momenty są ważne. Poznawanie siebie i otwartość na miłość Pana Boga, która jest bezwarunkowa. W takim ogólnym ujęciu myślę, że rodzi się w nas jako proces akceptacja siebie. Akceptacja siebie to przyjąć, że tak było lub tak jest. Przyjąć prawdę o nas, że tak było, tak jest. Akceptacja to nie znaczy, że godzę się na zło, godzę się na to, że ktoś mnie obraża, godzę się na to, że ktoś coś niszczy. Tak, taka jest prawda, on mnie obraża, ale teraz co z tym zrobić? A więc akceptacja to też są wymagania. I w miłości jest akceptacja. Miłość to jest coś więcej niż akceptacja. Ale akceptacja siebie pozwala mi otworzyć się na miłość. I Bóg nas zaprasza przede wszystkim do tego, żebyśmy uczyli się kochać siebie, innych i Boga. Jest to możliwe przy akceptowaniu siebie. Inaczej mówiąc, jak patrzę na siebie, tak będę żył. Jak siebie akceptuję, tak będę postępował. Oby Bóg pomagał nam w otwieraniu się na Jego miłość bezwarunkową, byśmy mogli uczyć się siebie przyjąć takimi, jacy jesteśmy, a dzięki temu siebie też z Jego łaską zmieniać.
I tym zdaniem zakończymy naszą audycję. Ksiądz Robert Staszuk był moim i Państwa gościem. I towarzyszyli mi chłopcy z Sobolewa, którzy chcieliby kogoś pozdrowić. Mają taką możliwość, więc zapraszam.
Tak więc ja chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, mamę, tatę, wujka, Grześka, którzy na pewno słuchali audycji. Chciałbym pozdrowić w imieniu również moich kolegów całe gimnazjum w Sobolewie i wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Podlasia.
Jeszcze ktoś?
To ja chciałem pozdrowić całą swoją rodzinę i szkołę w Sobolewie.
Jeszcze ja chciałem pozdrowić swoją rodzinę i naszą wychowawczynię, panią Maraszek.
Nie podlizuj się.
Ja chciałbym pozdrowić całą swoją rodzinę i księdza proboszcza.
Który pewnie nas słucha teraz.
Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy Państwa na kolejną audycję. W następny poniedziałek mowa będzie o dorosłych dzieciach alkoholików. Zapraszamy o 21.40 na Świat Ludzkich Uczuć. Jutro program Katolickiego Radia Podlasia od 5.30. Tomasz Goska program realizował za wspólnie spędzony czas. Dziękuję Państwu. Anna Kaszczyc.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how they do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Świat ludzkich uczuć.